Znaš Jezusa? Znaš Jezusa? Szkoda, że nie mogłem przejść przez te sektory, za późno przyjechałem, ale to samo pytanie zadałem, będąc na przystanku Jezus w tym roku, kręcącym się wokół namiotu przystankowego Łustokowiczo. Postawiłem proste pytanie. Znasz Jezusa? Kiwali głowami. Odpowiadali tak. I wtedy stawiałem drugie pytanie. A jak się z Nim spotykasz? Jak to wygląda, to Twoje spotkanie z Nim? Jak to jest? I często było, nie spotykam. Po prostu wiem coś o chrześcijaństwie. Przecież znam. Przecież wszyscy wiedzą, odpowiadał mi jeden młody chłopiec. No przecież wszyscy wiedzą. To jest pierwsze pomylenie. To jest pierwsze pomylenie. Znać Jezusa ze słyszenia, to go nie znać. Biblijne znam, to nie jest to, słyszałem o Nim. To jest spotkanie. Dzisiaj, teraz, to słowo, które brzmiało, miało być spotkaniem. I spróbujmy sobie pomóc trochę w tym spotkaniu, idąc jakby, nie jakby, tylko idąc za Jezusem. Pierwsi uczniowie, bo to jest dobra lekcja. Jan miał już swoich uczniów i pokazuje Jezusa i mówi: oto Baranek Boży, to jest ten. I uczniowie idą. Odwraca się Pan i kieruje do mnie, do Ciebie takie pytanie. Czego szukasz? Czego szukacie? Pytanie niezwykle ważne. Znalazłem piękne rozważanie do tego pytania. Jedna z żydowskich opowieści mówi, że Pan Bóg najpierw stworzył znak zapytania. To było pierwsze stworzenie Pana Boga. I teraz objawienie bardzo często zaczyna się w taki sposób. To jest to, co Bóg do nas dzisiaj skierował. Naprawdę to jest pytanie. Nad Jordan, na początku nauczania, Jezus nam zadał takie pytanie. Dzisiaj, w tym niezwykłym czasowniku szukać, jest umieszczona cudowna definicja człowieka. Siostry i bracia, jesteście młodzi w takiej ogromnej większości tutaj. Przecież tych pytań jest bez liku. Przecież nie możemy udawać, że ich nie ma. Również o wiarę, również o Jezusa, również o Kościół, o wszystko. Jesteśmy jednym wielkim pytaniem. I teraz chodzi o to, żeby szukać. Teraz chodzi o to, żeby pozwolić się znaleźć komuś przed wielkie K, Panu. Poszukiwać to znaczy być istotą, która trawiona jest pragnieniem. To jest wtedy stan ducha ewangelicznego. Pragnąć. To jest nasze zadanie. Życie chrześcijanina albo jest ciągle pragnieniem Jezusa, albo jest takim drętwym, znam go i nieprawdziwym. My jesteśmy ciągle w ruchu. Dzisiaj jeszcze przytoczę Hermesa Romki, bo od niego nauczyłem się tych pytań, ale dzisiaj chciałbym teraz przytoczyć jego zdanie. Po tym jakby wprowadzeniu i wstępie on napisał takie zdanie. W dniu, w którym moje ciało się zatrzyma, przestanę żyć. ciarki człowieka przechodzą na samą myśl o tym, że nie czeka już mnie nic innego, jak życie, w którym ciągle będę powtarzał to samo. Dlaczego to cytuję? Bo bez tych pytań, bez tego nurtu pragnienia, tęsknoty, nadziei, wiara staje się powtarzaniem. To śmierć, to nie wiara. Czynności i tyle. To nie jest Ewangelia. Weźmy dzisiejszą lekcję. Weźmy Ewangelię najpierw jeszcze raz do ręki mojego serca. Co się stało? Śmierć Jezusa zabiła w apostołach, w uczniach, zabiła nadzieję. Odebrała im ducha. Umarło w nich serce. I teraz już tylko się ucieka. Nawet nie wiadomo dokąd. Przed siebie. Nie znamy tego. Ja mam sporo lat. Znam. Wielu was młodych też zna. I co jest wtedy? Popatrzmy na nich. Chrystus zmartwychwstał. Idzie obok. Oni go nie odczytują. Jezus jest w zasięgu ręki, a oni go nie widzą. Nie czują Jezusa. I nawet kiedy usłyszeli, że żyje, że go widziano, nie wystarczyło zewnętrzne zmartwychwstanie Chrystusa. Za mało. Trzeba było jeszcze w tych ludziach odbudować serce. Przywrócić im wiarę, na nowo wskrzesić nadzieję. To nie wystarczy informacja. Jezus żyje, a oni uciekają. Co się stało? Dlaczego? Zapowiadana przez Jezusa śmierć tak ich zmiotła. Jezus w tym dialogu z nimi odkrywa tajemnicę. Mówi do nich coś bardzo istotnego. Głupi i leniwego serca, nie uwierzyliście słowu proroków. Tu jest, kochani, klucz. Oni zapomnieli słowo. Słowo Jezusa nie sięgnęło serca. To za mało głowy. I teraz co się dzieje? Jezus ciekawie reaguje. Idźcie do Galilei. Tam mnie spotkacie. I teraz można zadać pytanie, czemu nie od razu? Oni ledwie żyli. Dlaczego Jezus im każe iść? Żeby go spotkać, musieli uwierzyć jego słowu. Idźcie w ciemno. Tylko dlatego, że ja wam mówię, uwierzcie mojemu słowu. Zaufajcie mu. Tak pięknie Ojciec Święty Benedykt XVI, pisząc o wierze, ja bardzo lubię, sam czytam ten tekst w nieskończoność, on mówi, wierzyć najpierw to powiedzieć, Jezu, ja Tobie ufam. Potem będziemy się uczyć o Jezusie. I nawet trzeba. Ale najpierw jest tak, ja Tobie ufam. I dopiero jak oni poszli do Galilei, posłuchali Jezusa, na nowo zaczęli ufać Jego Słowu, to tam w Galilei spotkali Jezusa. I już Go znają. Już wiedzą. I tak Chrystus odbudowuje wiarę. Zauważacie, w Ewangelii jest wśród wielu scen taka, że nad sadzawką jest Jezus, przychodzi do ludzi, którzy czekają, jest jakieś poruszenie i wtedy wchodzą. Jest niewidomy, Jezus maże jego oczy płotem. No przecież mógł dotknąć i powiedzieć: uzdrawiam cię. Ale Jezus mówi słowo: idź do sadzawki i się umyj. Jakby tego nie zrobił, nie uwierzył mu. To jest lekcja wiary, którą dzisiaj dostajemy. Nie wystarczy to, że Jezus zmartwychwstał. Trzeba jeszcze, żeby zmartwychwstał we mnie. Żeby we mnie zmartwychwstało i odbudowało się to, co jest najpiękniejsze. To jest istota chrześcijaństwa. Przy okazji dzisiaj dostaliśmy piękną definicję chrześcijaństwa. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga. Bogiem było Słowo. Tak się wszystko zaczyna. I moi kochani, a jak to się ma do mnie? Do mnie. Do mnie, do ciebie. Wiele współczesnych kultur, nasza też, dąży do takiej unifikacji. Ja to nazywam terrorystycznym zwrotem. Znacie go? Tak się dzisiaj żyje. Tak się. Bezosobowo, bez twarzy. Terror anonimowy. Tak się dzisiaj żyje. Tak się robi. Tak wszyscy robią. Tak się. A co mówi Bóg? A co mówi Bóg? Jak nas traktuje? Jak to się dokonuje? To jest pytanie, które dzisiaj trzeba sobie postawić. Wszystkie relacje z Bogiem są imienne. W tym spotkaniu ze zmartwychwstałym jest jedna scena. Maria Magdalena stoi przy grobie i płacze z bezradności. Z bezradności. I tam jest odkrycie pewnej prawidłowości, którą chcę przywołać dzisiaj. Dla nas, dla naszego serca. Jakie? Niewiasto, czemu płaczesz? Mówi zmartwychwstały. A ona jeszcze go nie odkrywa. I za chwilę pada piękne słowo. Imię. Mario. Jaka jest odpowiedź? Rabbuni. Nauczycielu. Otworzyło się oko serca. Wszystko zaczyna widzieć. Stąd się bierze początek relacji z Nim. Każda i każdy z nas. Uświadommy to sobie dzisiaj. Mamy z Bogiem absolutnie oryginalną relację. Absolutnie oryginalną. Bóg nie ma nikogo innego, siostro i bracie, choćby tyle zapamiętaj sobie. Nie ma nikogo innego, tylko mnie, moją osobę, moją historię, aby objawić w pewien sposób, dla mnie właściwy, miłość. I jak ja zawiodę, to nie jest tylko moja sprawa. Ktoś Jezusa nie spotka. Bo ja zawiodłam albo zawiodłem. To jest niesamowite. Jezus woła po imieniu. Ja od pewnego czasu, a ojciec święty Franciszek to pięknie wyakcentował w ubiegłym roku, świętuję nie bardzo urodziny, tylko rocznicę chrztu. Chcę wam to podpowiedzieć przy okazji. To jest piękny dzień. Jest taki tekst, który przywiozłem ze sobą, tekst ze starożytnego opisu chrztu. W Wigilię Paschalną był chrzest. Bóg nie działa anonimowo, więc mówił biskup: podajcie mi wasze imiona, abym je zapisał atramentem. Pan wyryje je na niezniszczalnych tablicach, zapisując je własnym palcem, jak niegdyś prawo Hebrajczyków. Ciebie, który przychodzisz przyjąć chrzest, zwierzchnik wpisuje do księgi Kościoła, abyś wiedział, że od tej pory jesteś zapisany w niebie. Imię to moc, a jedno imię jest jeszcze potężniejsze. Ja mam taki zwyczaj od 40 lat, że jak czytam Pismo Święte i chcę coś przyjąć, to biorę do kieszeni taką kartkę. Tym razem mam na niej napisane głównie właściwie jedno słowo. Jezus. I powtarzam przez dzień dziesiątki razy, może więcej, z miłością to słowo. Jezus. Prosta modlitwa. I tak jak ja mówię do Niego, przywołując Jego święte imię, tak On mówi do mnie, nie inaczej, tylko w taki sposób. I w ten sposób dochodzi się do Boga. Chcę wam fragmentem wyznań niezwykłego człowieka, świętego Augustyna, to jest przepiękny tekst, proszę, pozwólcie posłuchać. On spotkał późno Boga, matka jego, mama mu wymodliła, można by powiedzieć, nawrócenie. I on pisze tak: późno Cię ukochałem, piękności dawna i zawsze nowa, późno Cię ukochałem. We mnie byłeś, ale ja byłem na zewnątrz i na zewnątrz Cię poszukiwałem. Sam pełen brzydoty biegłem za pięknym, z dala od Ciebie. Przemówiłeś, zawołałeś, pokonałeś moją głuchotę. Raz zakosztowałem i łaknę Cię. Chcę was poprosić, szukajmy dzisiaj w sobie. Tam jest Bóg. Tam chce przyjść. Tam chce się pochylić nad nami. Z miłością największą. Chcę was zaprosić na to spotkanie. Nie inne. Dzisiaj chce przyjść do nas w taki sposób. On jest. Ale to zaproszenie, które jest niezwykłe i które prowadzi nas w myśl niesamowitą. Dzisiaj mamy spotkać Boga. To znaczy kogo? Mówimy tak, mówimy, znamy Boga. Kim jest Bóg, którego tu spotkamy? Kim On jest? Tym, który obmywa mi nogi, klęczy przede mną. Za chwilę będziemy przy ołtarzu. Tym, który tak samo wywołuje we mnie reakcję jak Piotrowi, jakieś szaleństwo. Bóg myjący nogi człowiekowi. Ma rację święty Paweł, że chrześcijaństwo bywa dla jednych zgorszeniem, dla drugich szaleństwem, bo taka jest miłość. Kim jest Jezus? Ojciec święty Benedykt napisał: pocałunkiem na twarzy zdrajcy. Jak to może być? Wracam do ojca Romki. Proszę posłuchać. To niezła lekcja. Stał w kościele, przyszedł do niego mały chłopiec, bo przyszedł z babcią do kościoła. Nic nie wiedział o Jezusie. Nie znał krzyża, niczego nie widział. Tak go wychowywali rodzice. Pociągnął go za rękaw i pokazał na krzyż i powiedział: kto to jest? Popatrzcie tak sobie w duszy, stańcie przed krzyżem i proszę, idźcie za tymi słowami. Poczułem, że pytanie, pisze ojciec, tego chłopca dotyka samego serca mojej wiary. Kto to jest? Zamknąłem w swojej głowie wszystkie książki. Otworzyłem swoje życie. Spojrzałem do środka i coś zobaczyłem. Pochyliłem się, spojrzałem mu prosto w oczy i powiedziałem: wiesz, kto to jest? Ktoś, kto sprawił, że moje serce jest szczęśliwe. To Jezus. Wytnijmy katechizm. Wszystkie formułki. Całą teologię, którą znamy, biskupi, księża, świeccy, wytnijmy. Ja i Jezus. Kto to jest dla mnie? Kto to jest?